Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwa dzień modlitw za kościół w Chinach.
W Watykanie zaprezentowano katechezy przygotowawcze do światowego spotkania rodzin w Mediolanie.
Zmarł bohater kościoła prześladowanego w komunistycznej Czechosłowacji, arcybiskup Otcze Naszek.
24 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Kościół powszechny modli się za katolików w Chinach. Ta inicjatywa Benedykta XVI sprzed 4 lat wiąże się z papieskim listem do wiernych w państwie środka. Dokument zawierał wskazania dotyczące życia kościelnego w tamtejszej szczególnie złożonej sytuacji. Obok tego Ojciec Święty apelował do całego kościoła o modlitewną solidarność z chińskimi katolikami. Symboliczną datą miało być dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Maryi Wspomożycielki Wiernych. Taki tytuł nosi Szeszan w Szanghaju, główne sanktuarium maryjne Chin.
Do 7. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się za rok w Mediolanie, przygotowują się także kościoły lokalne. Służyć temu ma dokument, który dziś zaprezentowali w Watykanie przedstawiciele Papieskiej Rady do Spraw Rodziny oraz Diecezji Mediolańskiej. Nosi on tytuł Rodzina, Praca i Świętowanie, a więc taki jak hasło spotkania, i zawiera cykl katechez przygotowujących wiernych do tego światowego wydarzenia. Jak zaznaczył kardynał Ennio Antonelli, ta duszpasterska inicjatywa ma przyczynić się zarówno do odnowy duszpasterstwa rodzinnego, jak i odświeżyć znajomość i zastosowanie katolickiej nauki społecznej w kontekście lokalnym.
Pierwsza grupa katechez dotyczy samej rodziny, jej chrześcijańskiej natury i roli w społeczeństwie. Druga grupa ukazuje pracę nie tylko jako środek utrzymania, ale też jako sposób kształtowania własnej tożsamości i relacji z drugimi. Nie braknie tam również odniesień do współczesnych problemów związanych z zatrudnieniem w kontekście życia rodzinnego i społeczno-gospodarczego. Trzecia i ostatnia grupa katechez obejmuje kwestie świętowania w rodzinie, które nie powinno być sprowadzane wyłącznie do spędzania wolnego czasu. Jak zaznaczył mediolański biskup pomocniczy Franco Giulio Brambilla, nie chodzi o jakąś ucieczkę przed zmęczeniem wykonywaną i czekającą nas pracą, ale o odzyskanie sensu świętowania jako radosnej relacji z bliźnimi. W kontekście chrześcijańskiej wiary celem jest tu też zachowywanie Dnia Pańskiego, jakim jest niedziela.
Do opowiedzenia się za małżeństwem i rodziną w nadchodzącym referendum dotyczącym legalizacji rozwodów zachęcają biskupi Malty. W związku ze zbliżającym się terminem głosowania na wyspie trwa ożywiona dyskusja nad reformą prawa, które ma umożliwić Maltańczykom zawieranie nowych związków. Biskupi w liście do wiernych piszą o odpowiedzialności głosujących przed Bogiem oraz przypominają, że w Ewangelii Chrystus wyraźnie opowiada się za trwałością i jedynością małżeństwa. Ich zdaniem głosowanie przeciw legalizacji rozwodów jest opowiedzeniem się z wiarą za rodziną, której członków łączy więź miłości. W przekonaniu maltańskich hierarchów poparcie w referendum rozwodów będzie miało destrukcyjny wpływ na małżeństwa i rodziny, a z czasem na inne wartości i jakość życia na Malcie. Głosujący muszą sobie zdawać sprawę, że poniosą odpowiedzialność za negatywne skutki referendum w życiu społecznym, napisali biskupi.
System prawny Malty nie dopuszcza rozwodów, ale posiada procedurę anulowania małżeństwa. Obecne referendum, zdaniem biskupów, może pomóc w budowaniu lepszej przyszłości wyspy, ale też może wpłynąć na nią bardzo negatywnie. Referendum na Malcie odbędzie się w sobotę.
Władze Monachium zabroniły ulicznych porad dla kobiet udających się na aborcję. Takie porady w sposób spontaniczny przed klinikami prowadzi niemieckie stowarzyszenie Lebenszentrum, które jest członkiem europejskiego stowarzyszenia Euro Pro Life.
Już w 2006 roku stowarzyszenie Lebenszentrum musiało odpowiadać przed sądem za tak zwane porady uliczne. Wówczas sąd orzekł, że w poradach tych nie ma nic natrętnego i dokuczliwego, a każda kobieta sama może zdecydować, czy chce rozmawiać z członkami stowarzyszenia. Członkowie Lebenszentrum rozmawiają z kobietami przed wejściem do kliniki i według danych organizacji udaje im się w ten sposób w spokojnej, uświadamiającej rozmowie przekonać nawet do 100 kobiet rocznie, by zdecydowały się urodzić swoje dziecko. W ubiegłym tygodniu w poradach takich brała udział kobieta, która pokazywała zdjęcie swojego 7-letniego syna i informowała, że mógł się urodzić tylko dlatego, że organizacja Pro-Life rozmawiała z nią tuż przed planowaną aborcją. Tym razem jednak miejscowe władze w specjalnym rozporządzeniu zabroniły tego typu działalności. Na taką decyzję wpłynęły również lokalne media. Obrońcy życia poczętego nazywani są fundamentalistami i oszołomami, którzy blokują miejski ruch samochodowy. Niektóre gazety w Niemczech usilnie próbują dyskredytować ruchy pro-life, kojarząc je w komentarzach z prądami neonazistowskimi. Stowarzyszenie Lebenszentrum zapowiedziało odwołanie się od decyzji władz Monachium. Z Berlina dla Radia Watykańskiego Tomasz Kycia.
W wieku 91 lat zmarł w Czechach arcybiskup Karel Otczenaszek, były ordynariusz Hradec Kralove, bliski przyjaciel kardynała Karola Wojtyły. Jak zauważył prymas Czech, arcybiskup Dominik Duka, jego biografia dobrze ilustruje zmagania kościoła w Czechosłowacji z komunistycznym reżimem.
Na biskupa został wyświęcony potajemnie już w 1950 roku, w wieku zaledwie 30 lat. Władzę nad powierzoną mu jako administratorowi apostolskiemu diecezją przejął jednak dopiero 39 lat później, kiedy oficjalnie został mianowany ordynariuszem Hradec Kralove. Po zdekonspirowaniu w 1951 roku na 11 lat pozbawiono go wolności. Po wyjściu z więzienia pracował w mleczarni. Aż do praskiej wiosny nie mógł przebywać na terenie swej diecezji. Z czasem pozwolono mu jednak pracować w parafii. Potajemnie i wbrew zakazom reżimu biskup Otczenaszek otaczał jednak opieką całą diecezję. Docierał do rozproszonych wiernych i starał się o odbudowę kościołów. Utrzymywał też kontakty z ówczesnym metropolitą krakowskim kardynałem Karolem Wojtyłą. W 1989 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Kralove. 9 lat później przeszedł na emeryturę i otrzymał honorowy tytuł arcybiskupa.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Krytycznej oceny sytuacji politycznej we Włoszech dokonał przewodniczący konferencji episkopatu tego kraju, otwierając wczoraj jej sesję plenarną. Swe przemówienie kardynał Angelo Baniasco rozpoczął jednak obszernym wspomnieniem beatyfikacji Jana Pawła II, nawiązując do jego świadectwa i nauczania. Dziękując Benedyktowi XVI za wyniesienie do chwały ołtarzy swego poprzednika, wyraził mu też wdzięczność za dwa niedawne dokumenty Stolicy Apostolskiej. Są to instrukcja Universae Ecclesiae o stosowaniu przedsoborowej liturgii, wydana przez papieską komisję Ecclesia Dei, oraz okólnik Kongregacji Nauki Wiary w sprawie nadużyć seksualnych osób duchownych wobec nieletnich.
Mówiąc o tym ostatnim problemie, arcybiskup Genui przyznał, że przyniósł on nieobliczalne szkody młodym ludziom i rodzinom, a wobec dopuszczających się takich czynów księży nie można być pobłażliwym. Te bolesne cienie nie mogą jednak przesłaniać tego wszystkiego, co w Kościele jest dobre.
Kardynał Baniasco przypomniał nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI stale kierowane do Kościoła we Włoszech. Pojutrze w Bazylice Matki Bożej Większej włoscy biskupi będą się modlili razem z papieżem za ten kraj w 150-lecie jego zjednoczenia. Przewodniczący episkopatu wskazał na bolączki włoskiej polityki, która nieraz sprowadza się do kłótliwości i pustosłowia. Część prasy zbytnio ulega opcjom politycznym i antagonizmom, gdy tymczasem powinno być w niej więcej kultury, dokładności, krytycznej czujności i równowagi. Aby wyjść z kryzysu, Włosi muszą stać się bardziej odpowiedzialni, uważa arcybiskup Genui. Przeciwny jest jednak katastrofizmowi czy pesymizmowi, przekonany o istnieniu wielu sił pozytywnych. Włoski Kościół dąży do tego, by przygotować nowe pokolenie obywateli poświęcających się z entuzjazmem dobru wspólnemu. Zabiega o formację etyczną młodzieży, by dać krajowi młodych polityków katolickich. Kardynał Baniasco poruszył też kwestie obrony życia, niżu demograficznego, rodziny i bezrobocia.
Natychmiastowe odwołanie holenderskiego prowincjała, wszczęcie kościelnego dochodzenia w tej prowincji zgromadzenia oraz zarządzenie zdecydowanego powrotu do wychowawczej i duszpasterskiej tradycji księdza Bosco. W ten sposób najwyższe władze zakonne zareagowały na skandaliczne zachowania holenderskich salezjanów. Okazało się bowiem, że jeden z tamtejszych zakonników, pracujący na co dzień z dziećmi, był członkiem zarządu Fundacji Martein, walczącej o legalizację pedofilii. Co więcej, działalność tę znał i popierał zwierzchnik holenderskich salezjanów, ojciec Herman Sprong. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy ten ostatni zadeklarował w telewizyjnym wywiadzie, że pedofilia nie zasługuje na bezwarunkowe potępienie.
Salezjanie zareagowali na skandal bardzo stanowczo, przypominając, że zachowanie ich holenderskich współbraci jest nie do pogodzenia z dziedzictwem świętego Jana Bosko. Generał zgromadzenia zagwarantował, że pedofilski aktywista nie będzie miał nigdy kontaktu z dziećmi i że czekają go kary dyscyplinarne. Ten sam los spotka odwołanego już prowincjała holenderskich salezjanów.
Salezjańskim skandalem jest też zbulwersowany kościół w Holandii. Okazało się bowiem, że nie zadziałały surowe antypedofilskie procedury, które wprowadzono tam w 2004 roku, podkreśla rzecznik prasowy tamtejszego episkopatu. Ksiądz pedofil prześliznął się przez przeprowadzoną wówczas kontrolę i nadal pracował z dziećmi, choć dwukrotnie trafiał do aresztu za skandaliczne zachowania względem nieletnich.
Współpracy w dziedzinie edukacji i kultury dotyczy nowa umowa zawarta między Kościołem a państwem w Chorwacji. Jest to wypełnienie wcześniejszych uzgodnień między tym krajem a Stolicą Apostolską. Porozumienie podpisali wczoraj w Zagrzebiu przewodniczący konferencji Episkopatu Chorwacji arcybiskup Marin Srakić oraz premier Jadranka Kosor. Skupiono się na uzgodnieniu kwestii dotyczących spraw szkolnych. Podkreślono, że Kościół katolicki zachowuje pełne prawo do decydowania o powstawaniu placówek edukacyjnych wszelkiego szczebla, natomiast strona państwowa zobowiązuje się do pokrywania kosztów personelu szkół katolickich. Umowa reguluje też kwestie praktyczne dotyczące naboru, programu nauczania, statutów szkolnych oraz nominacji dyrektorów placówek.
Premier Chorwacji podkreśliła znaczenie edukacji katolickiej w rozwoju kraju oraz promocji ducha patriotycznego naznaczonego głęboką tradycją religijną. Uznała, że ma to duże znaczenie, kiedy Chorwacja stoi u progu pełnej integracji ze strukturami europejskimi. Premier Kosor zaakcentowała znaczenie zbliżającej się wizyty Benedykta XVI, który przyjedzie tam na początku czerwca. W Chorwacji Kościół katolicki prowadzi ponad 60 placówek edukacyjnych.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Pelplinie zakończono etap polski procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników II wojny światowej. Są wśród nich kapłani, zakonnice, zakonnicy i świeccy zamordowani za wiarę. W sumie 122 osoby. Mszy świętej zamykającej etap polski procesu przewodniczył biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, zaś homilię wygłosił ksiądz Dariusz Drążek, który został mianowany postulatorem procesu beatyfikacyjnego na jego drugim rzymskim etapie.
Kilka wytężonych lat żmudnej pracy, by tych ludzi poznać nie tylko z imienia i nazwiska, ale udokumentować ich życie, poznać co mówili, co napisali, jak czuli, jak kochali, co dla nich było ważne, dowiedzieć się o okolicznościach ich dramatycznej śmierci.
Akta procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników II wojny światowej trafią teraz do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi za działalność społeczną i charytatywną na rzecz potrzebujących odznaczono dziś w Pałacu Prezydenckim 28 świeckich i duchownych pracowników oraz wolontariuszy Caritas z całej Polski. Nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczyła minister Irena Wójcicka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
To brzmi ładnie i prosto, ale jest bardzo trudne pomagać ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, ludziom zagubionym, ludziom chorym, którzy nie dają sobie rady, ludziom, którzy często sami nie bardzo umieją sobie pomóc i też z trudem przyjmują pomoc. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i tym bardziej dziękuję Państwu bardzo za tą pracę, którą wykonujecie.
11 osób, którym przyznano odznaczenia, w tym ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, odbiorą je w innym terminie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.